Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni bracia kapłani, najmilsi w Chrystusie Panu bracia i siostry, kochana młodzieży, kochane dzieci, umiłowana rodzino Radia Maryja. Jesteśmy w pięknej świątyni, nowej świątyni, która jest poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świątynia jest wyposażona pięknie, prezbiterium starannie, pięknie urządzone. Bardzo dziękujemy i budowniczemu tej świątyni, księdzu jubilatowi i obecnemu księdzu proboszczowi, który serce włożył, ażeby ta świątynia była coraz to piękniejsza i żeby coraz lepiej mogła wszystkim służyć. Za 2 lata parafia Rybno-Pomorskie, w której narodził się ksiądz infuat Alfons Groszkowski, będzie obchodzić 100. rocznicę jego urodzin. Zaś 50 lat temu został mianowany dziekanem dekanatu chełmżyńskiego i zaraz po tym został infuatem. To właśnie on rozwinął kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęcenie rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I wasza parafia też ma ten sam tytuł. I za 2 lata będziecie obchodzić 1. i 2. rocznicę. 100. i 250. rocznicę ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Myślę, że ta rocznica 250. połączona z 100. rocznicą waszego rodaka będzie bardzo uroczyście tutaj obchodzona. Zbliża się uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To w poniedziałek, chociaż w tym roku, z racji, że jest to Wielki Tydzień, będzie przeniesione na 8 kwietnia. Ale w związku z tym świętem zwiastowania Najświętszej Marii Panny opowiem o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w Rosji. To jest Błagowieńszczyk na Syberii. Ksiądz biskup Mazur, ordynariusz z Ełku, spotkał tam mężczyznę imieniem Aleksander, który był bardzo zaangażowany w życie Kościoła, który tam się już odradzał na granicy między Rosją a Chinami. Niegdyś w dobie prześladowań chrześcijan organizował tam ten Aleksander spotkania modlitewne. Od czasów pierestrojki poszukiwał kapłana, który by odprawił mszę świętą właśnie tam w tej miejscowości i opowiedział swoją historię. Jego matka oczekiwała jego narodzin. Wszyscy znajomi radzili jej, aby dokonała aborcji, bo to już kolejne dziecko, a ona była już mając 40 lat. Uległa tym namowom. Zdecydowała się poddać się aborcji. Kiedy znalazła się przed kliniką aborcyjną, a było to 25 marca, uroczystość zwiastowania, uświadomiła sobie, że przecież jest Polką, katoliczką i przeraziła się, że w święto zwiastowania pańskiego, kiedy słowo ciałem się stało, szła, aby zabić własne dziecko poczęte pod jej sercem i chciała tego czynu dokonać w mieście, które właśnie nazywał się Zwiastowanie, bo Błagowieńszczyk to znaczy zwiastowanie. To też zaniechała tego zabójstwa, Urodziła syna, na chrzcie dała mu imię Aleksander, wychowała go w duchu katolickim i kiedyś mu powiedziała: synu, jak tylko nastaną inne czasy, skończą się prześladowania chrześcijan, uczyń wszystko, aby tutaj była odprawiana msza święta, aby ludzie mogli wrócić do wiary swoich ojców. Taki był testament jego matki. I on czynił wszystko, ażeby wolę matki spełnić. I wypełnił. Jeszcze nie było biskupów na Syberii. Pojawili się dopiero pierwsi kapłani. Aleksander znalazł kapłana, który już był we Władywostoku. Ten kapłan zgodził się odbyć męczącą podróż pociągiem trwającą dzień i dwie noce. I spotkał się z tą wspólnotą katolicką, nieliczną wprawdzie, i odprawił dla nich mszę świętą. Wypełnił więc testament matki tego Aleksandra. I ta msza święta była odprawiona w biurze pana Aleksandra. I do dzisiaj ten Aleksander jest wspaniałym katolikiem, misjonarzem w swojej rodzinie i w swoim środowisku. Tam skazywano Polaków na wygładzenie. Dziś chcą, abyśmy dokonali samozagłady, żebyśmy się sami wykończyli, albo aby było zniewolenie na nasze życzenie za pomocą mediów laickich, mediów lewackich, bo przez Polskę przetacza się istna nawałnica deprawacji, która usiłuje zabić sumienia ludziom. Nie szczelać, nie zabijać ciała, ale to jest jeszcze gorsze, bo zabić człowiekowi sumienie i pozostawić go z takim zniszczonym sumieniem, to jak długo będzie żył, tak długo będzie zachowywał się bez sumienia. Będzie wyrządzał szkody ludziom i obrażał Boga. Gdyby kula go trafiła, to już dłużej by nie był. A tak do końca będzie deprawował, choć jest sam zdeprawowany. Więc ta właśnie istna nawałnica deprawacji idzie przez Polskę. I pytamy, czy 8 milionów rodzin, które żyją w Polsce, będzie w stanie skutecznie dać odpór tej nawałnicy w sytuacji wyraźnego niezrozumienia przez katolickich polityków doniosłości kwestii polityki prorodzinnej i demograficznej? Czy będziemy obojętni na próby tego deprecjonowania podstawowej komórki zdrowego społeczeństwa, jakim jest rodzina? Chyba dostrzegamy, że jest próba demontażu rodziny, tradycyjnej polskiej, katolickiej rodziny, demontażu życia moralnego przez lansowanie instytucjonalizacji związków homoseksualnych, ideologii gender, promowanie dewiacji, zohydzanie rodziny i małżeństw, promocja rozwodów, promocja aborcji, eutanazji i wykorzystanie dla tego celu mediów, polityków, finansów, żeby ten atak był jak najbardziej skuteczny i jak najszybciej, żeby się to dokonało. A w każdym domu jest telewizor. I w ogromnej większości są także komputery, ekrany telewizyjne, internet. To nie będzie działo się kiedyś, już się to dzieje. Rewolucja seksualna dotarła już do szkół dla pielęgniarek. Jeszcze niedawno homoseksualizm był w szkole wymieniany obok innych zaburzeń i patologii. Teraz pielęgniarki i położne uczą się o tak zwanej płci psychicznej, płci społecznej. Pojęcie te zostały zaczerpnięte z tej teorii gender, która staje się jakąś nową religią. Nie liczy się nawet z naturalnym porządkiem rzeczy. Jest po prostu fikcją, jest kłamstwem. A jednak ma wielkie poparcie. Bo przecież nie ma płci społecznej czy psychologicznej, czy psychicznej. Jest płeć biologiczna. Biologia mówi jasno. Kobieta, mężczyzna. Nie ma trzeciej płci. Mamy jakąś do czynienia z karykaturą edukacji. Rewolucja seksualna przeczy zdrowemu rozsądkowi, przeczy dobru człowieka, przeczy prawdzie o człowieku, uwłacza godności człowieka, uwłacza godności pielęgniarki czy położnej. Pragną zrealizować swój plan depolonizacji ateizującej. Odciąć od wiary, to i zachwiać poczucie polskości. Bo w ich przekonaniu Polacy są przywiązani do wiary katolickiej i przejawiają szczery patriotyzm. Stanowi to według ich mniemania główną przeszkodę kształtowaniu diabolicznego oblicza neopogańskiej Europy. A zatem im głębiej ulegną demoralizacji, tym chętniej i szybciej się podporządkują takim dyrektywom. I coraz częściej w telewizji polskiej upubliczniane są programy propagujące różnorakie szaleństwa moralne, które dążą wyraźnie do tego, aby zwłaszcza młode pokolenie zerwało więź z Bogiem, z krzyżem, z Kościołem. Po prostu dążą do całkowitego zdeprawowania polskiego narodu. Żąda się respektowania w naszej ojczyźnie praw, które są sprzeczne z naturalną wrażliwością człowieka, z obiektywnymi zasadami moralnymi. Istnieje taka barbarzyńska presja, jaką antychryści europejscy wywierają na polskie społeczeństwo katolickie i sprawia, że niestety jakaś część Polaków ulega tej presji i nikczemnieje w swoich myślach, zachowaniach i gotowi są popełnić wszelakie szaleństwa moralne. Do tego jeszcze dodajmy to, co dzieje się z naszą polską wsią. Już od początku lat 90. przychodzi znowu śmiertelne zagrożenie dla wsi polskiej. Ze strony europeizmu i amerykanizmu. Co to znaczy? Po prostu dąży się do całkowitej likwidacji wsi tradycyjnej. Na rzecz przemysłu farmerskiego. Duże farmy i społeczeństwa bezziemnego. Wieś nie ma dostatniej liczby polityków własnego chowu, ogół zaś polityków nie rozumie tego zagrożenia. A teraz tyle jest problemów, którymi żyje wieś polska. Niby jest komisja do spraw rolnictwa w Sejmie. Niby omawia się tam te problemy. Bieda na wsi, brak perspektyw, spadek produkcji rolnej, brak pomysłu rozwiązywania tych problemów, które niepokoją mieszkańców wsi, rolników, a są to między innymi spadek dochodów na wsi, niestabilność rynków rolnych, brak ustaleń przyszłej wspólnej polityki rolnej. Szansą w Polsce mogłyby być, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw, które powinny wyjść z tej sfery ubóstwa, mogłyby być produkcja na rynek lokalny, sprzedaż bezpośrednia, lokalne przetwórstwo. To funkcjonuje na Zachodzie. Tam w małych miasteczkach, na rynkach odbywają się targi w określonych dniach tygodnia, gdzie rolnicy sprzedają własny wyrób drobiu, drób, wyroby wędliny. W Polsce to nie funkcjonuje. Rolnicy, którzy sprzedają drób, jest niewiele. Cóż z tego, że są przepisy, ale nie są realizowane, bo weterynarze stosują tego typu oceny, że wybijają z głowy rolnikom sprzedaż bezpośrednią. Zawsze się czegoś doszukają, przyczepią, nie ułatwią, tylko utrudnią. I właśnie są też i posłowie, którzy znają się na prawie i chcą pokazać, gdzie są te bariery, gdzie są te problemy prawne, które uniemożliwiają rolnikom sprzedaż produktów z gospodarstwa nie poprzez hurtownie, nie poprzez wielkie sieci, ale bezpośrednio do konsumentów czy na terenie gospodarstwa. Cóż z tego, że komisja przygotuje rządowi projekt, kiedy te projekty idą do kosza albo leżą w zamrażalce koalicyjnej, koalicji rządzącej. Są po prostu głosem wołającego na puszczy. Złe siły, obojętne na nasze narodowe tradycje i chrześcijańskie, są wyobcowane z narodu. Dlatego szukają wsparcia u obcych, bo nie mają go u swoich. Popularyzują ohydne paszkwile, antykatolickie, antypolskie, jak choćby ostatnio ordynarne, brutalne, wstrętne, obrzydliwe paszkwile na księdza arcybiskupa metropolitę gdańskiego. Czy te wstrętne, obrzydliwe paszkwile na ojca dyrektora Radia Maryja. Ja sam przeżyłem na własnej skórze, jak się mścili za to, że w Stalowej Woli Solidarność powstała. Ile kłamstwa, inwektyw, oszczerstwa rozpowszechniano na wszelkie sposoby, żeby stworzyć wrażenie, że się pode mną ziemia pali. Tych ludzi stać na wszystko. Nie mają żadnych zasad. Jeśli czegoś nie robią, to tylko dlatego, że kalkulują, że im się to nie opłaca. Ale jeśli ustalą, że coś im się opłaca, to po trupach do celu. Ludzie bez sumienia, których trzeba się bać, bo nie wiadomo, co nam mogą, jaką krzywdę nam mogą zrobić. Bez honoru podlizują się obcym, by im się przypodobać i zdobyć ich przychylność własną ustępliwością za cenę szkody wyrządzonej ojczyźnie i narodowi. Ksiądz profesor Czesław Bartnik w swoim artykule w naszym dzienniku, co skarga powiedziałby dzisiaj posłom, jednym zdaniem odpowiedział. Polska istotnie chyli się ku upadkowi. Ksiądz profesor Czesław Bartnik to naprawdę jest człowiek prorok na te czasy i uważa, że drogą ku ratowaniu ojczyzny jest życie zgodne z wiarą, solidarny, świadomy udział wierzących w wyborach różnych szczebli, popieranie takich kandydatów, którzy kierują się sumieniem. I pomyśleć, kochani, że to dzieje się w okresie, kiedy mogliśmy zabezpieczyć swoją pozycję. Mogliśmy się rozwijać jako kraj oparty na tradycjach wolnościowych, na chrześcijańskim umiłowaniu godności człowieka. Mogliśmy się rozwijać jako kraj katolicki i służyć tą swoją postawą innym narodom, całej Europie. W takim czasie w Polsce dokonano radykalnej dewastacji tych najwyższych wartości, jak Bóg, honor i ojczyzna. A nasz umiłowany rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, o naszym narodzie tak mówił: na tej polskiej ziemi żyje naród, który jest moim narodem. Żyją ludzie, którzy wyrastają z tego samego dziejowego pnia, z którego i mnie dane było wyrosnąć. W tym momencie pragnę rozszerzyć moje serce tak, jak tylko mnie stać, ażeby tych wszystkich ludzi żyjących na mojej ojczystej ziemi ogarnąć nowym zrywem jednoczącej miłości wszystkich, każdego, kobietę, mężczyznę, rodziny, młodzież, starców i dzieci, i te, które jeszcze nie żyją, i które będą, które przyjdą, i te, które żyją pod sercem matki. Wszystkie środowiska zawodowe i społeczne, wszystkich, którzy żywią i bronią, a więc chłopów polskich, rolników, wszystkich bez wyjątku, którzy żyją na ojczystej ziemi i poza jej granicami. W Gnieźnie w 79 roku ten sam nasz umiłowany, błogosławiony Jan Paweł II powiedział: pragnę w imię tej naszej wspólnej matki ojczyzny oddać hołd każdej polskiej matce, każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu i dziewictwu, oddać hołd kobiecości, oddać hołd dziewictwu. Gdyby nie było tego macierzyństwa fizycznego czy duchowego, nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu. Uczyńmy wszystko, aby w najwyższym poszanowaniu było macierzyństwo na polskiej ziemi. I przypomnę, jak Ojciec Święty szanował nasz polski naród, czego się nie mogą nauczyć do dzisiaj politycy. Czegoż oni nie mają tak serca otwartego na wszystkich? Tyle lat, 27 lat, mało to było, żeby się tego nauczyć. Zasklepili się tylko do partyjnych interesów. Z wdzięcznością i z szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię, potem czoła, a gdy trzeba było, nie szczędzili również i krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy rolników. I wszystkim słuchaczom Radia Maryja w Toruniu Ojciec Święty powiedział: wszystkim słuchaczom i pracownikom Radia Maryja Życzę tej radości, jaka płynie ze zwiastowania dobrej nowiny. I tak najmilsi, po tej euforii inauguracji nowego papieża Franciszka, czas na refleksję. Coraz więcej uwagi trzeba przywiązać do tego, kim jest papież Franciszek. Jaki jest? Co on mówi? Jak postępuje? Co uczy? Czego uczy? Do czego nas zachęca? Przed czym przestrzega? Buenos Aires, gdzie był metropolitą, arcybiskupem, kardynałem, zanim został papieżem, tam powtarzają nauczyciele i uczniowie, że był człowiekiem modlitwy. To właśnie modlitwa otwiera mu oczy na biednych i chorych, którzy widzieli, że jego czyny miłosierdzia i miłości wypływały zawsze z jego wielkiej, głębokiej wiary, prostoty, pokory, otwarcia na każdego człowieka, z jego wewnętrznej radości. On z tej wiary miał radość, a ta radość dawała mu entuzjazm. Ta radość uskrzydlała go, dawała mu siły, że podejmował różnorakie zadania. On sam to powtarza, że jeżeli coś dajesz biednym, popatrz mu w oczy, uściśnij jego rękę, porozmawiaj, aby w tych oczach biedaka zobaczyć oblicze biednego Chrystusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Buenos Aires, w Argentynie są siostry zmartwychwstanki, nasze polskie siostry. I właśnie one współpracowały z obecnym papieżem Franciszkiem w Argentynie i dają świadectwo, że kardynał bardzo wspierał współbraci kapłanów w trudnych chwilach życia. Wspierał posługę osób konsekrowanych. Dla wszystkich miał czas. Nie odrzucił nikogo, kto prosił o pomoc. Wszystkim niósł Chrystusa, a przy tym był radosny i z humorem. Nie tracił, nie trwonił czasu na zbędne rozmowy, ale modlił się i działał. Módl się i pracuj. Do kapłanów tak wołał: księża, musicie wyjść do ludzi, głosić dobrą nowinę, czyli Ewangelię. Wyjść z sal katechetycznych na ulicę, z kościołów, na ulicę, rozmawiać z ludźmi. Kleryków wysyłał na ulicę, aby wyszukiwali biednych, odwiedzali chorych, uczyli dzieci katechizmu. Mówił: ludzie chcą rozmawiać, pójdźcie do nich, szukajcie owiec zagubionych, przyprowadźcie do Chrystusa. Świat potrzebuje świętego Franciszka, aby ludzi przeniknął jego duch, abyśmy pokochali ten świat stworzony przez Boga i tych ludzi, którzy są dziećmi Boga. A ludzie niech ujrzą prostych, odważnych, kochających głosicieli Ewangelii. I tak wpatrzony w świętego Franciszka z Asyżu przyjął jego imię i w nim spotkał tajemnicę miłosierdzia Bożego, ubóstwo, prostotę, szczerość. Już jako biskup, potem kardynał, dał się też poznać jako odważny i bezkompromisowy promotor rodziny. Jednoczesna i pełna troski o wartości najwyższe, nierozerwalnego i uświęconego sakramentu małżeństwa, związku kobiety i mężczyzny, postawa, jak również obrona stanowcza dzieci poczętych, zawsze znajdują wyraz w jego pontyfikacie. Znane jest jego stanowisko jasne co do osób, które opowiadają się za zabijaniem dzieci poczętych i za eutanazją. Mówi wprost: takie osoby nie powinny przystępować do Komunii Świętej. Powinniśmy być świadomi, że ludzie nie mogą otrzymać Komunii Świętej i jednocześnie działać czy mówić przeciwko Bożym przykazaniom. Zwłaszcza, gdy dokonują aborcji, eutanazji i innych poważnych przestępstw przeciwko życiu i przeciwko rodzinie. Kończąc, przytoczę słowa, które do kolegium kardynalskiego obecny papież Franciszek powiedział: drodzy bracia, nigdy nie ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje nam diabeł. Nigdy nie ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakiego każdego dnia proponuje nam diabeł. Nie ulegajmy pesymizmowi i znieczuleniu. Mamy mocną pewność, że Duch Święty daje Kościołowi potężne tchnienie, odwagę, by wytrwać i poszukiwać. Radość wiary mieć w sobie. Mamy ogromne źródło radości w wierze naszej katolickiej. Nic piękniejszego sobie nie możemy wyobrazić, jak to, kiedy uwierzymy, że Bóg jest miłością, że nas kocha, pochylił się nad nami, stworzył nas, dzieli się z nami swoim boskim życiem. Chce nas uszczęśliwić na całą wieczność. Niech więc ożywi się i nasza wiara. Idzie wiosna. Robi się coraz cieplej, radośniej, bardziej po domowemu. Słońce staje się bardziej żywe. Śnieg się zaczyna topić. Wygrywa wiosna, a z nią nowy świat. Odczuwa się moc życia i zwycięstwo prawdy. Zmienia się i psychika ludzka. Ważny element tej symfonii stanowią kwiaty, ożywione ptactwo, radość wiosny. Anna Nagórska, ta bosa pokutnica z Zaklikowa, z naszej sandomierskiej diecezji, pisze: kochani, wiosna idzie, drogą baziami wierzb usłaną, pod skrzydeł ptasich łukami, spieszy, by cieszyć się z nami Wielkanoc. Serce człowiecze jest dzwonem, co się wysoko rozbujał. Przez niebo rozleśnione płyną już radosne Alleluja. Amen.